Witam Państwa w przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Witam wszystkich Państwa, którzy są z nami, a także tych, którzy są przed monitorami, komputerami, smartfonami, tabletami, wszelkimi urządzeniami elektronicznymi. Witam na spotkaniu właśnie Oblicza Historii. Dzisiaj moim Państwa gościem jest dr Krzysztof Rak, były dyplomata, co jest ważne, jeśli chodzi o ten temat, historyk stosunków międzynarodowych, mimo że z wykształcenia filozof, dziennikarz, autor między innymi takich książek jak Polska, niespełniony sojusznik Hitlera, Piłsudski pomiędzy Hitlerem a Stalinem i widzą Państwo najnowszą książkę, ona powinna być pod koniec grudnia już dostępna, więc to jest egzemplarz, który przyjechał wraz z panem doktorem prosto z drukarni, prosto od wydawcy. Doktor Krzysztof Rak wraz z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem popełnili książkę Polska, Rosja, Niemcy od XVI do XXI wieku i będziemy rozmawiali o kwestii dotyczącej naszego położenia, temat, który wydaje się niektórym zgrany, ale nim do tego przejdziemy, chciałbym przytoczyć pewien cytat, który jest istotny znowu współcześnie w naszych czasach, w których żyjemy. Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To, co my ludzie nazywamy prawdą, jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy wielką nieprawdą, znalazłszy się wtedy w świecie uznającym wolność jednostki, wolność myśli, powinniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać. Nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. I takim miejscem jest przystanek Historia. A to był cytat z Józefa Mackiewicza, z jednego z esejów ze Zwycięstwa Prowokacji. No właśnie, panie doktorze. Adolf Bochański poświęcił książkę Polska między Niemcami a Rosją. W zasadzie tytuł był Między Niemcami a Rosją tak naprawdę. Czy to jest ten odwieczny dylemat, który nas krztusi, dusi i spod którego to, w którym to dylemacie naszej także wewnętrznej polityki tkwimy?
Dobry wieczór Państwu. Krótko odpowiem na to pytanie. To już nie jest nasz dylemat, bo teraz jesteśmy tak naprawdę, jeśli chodzi o polską politykę, między Berlinem a Waszyngtonem, czyli między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. To są dwa główne bieguny, na które nasza polityka jest zorientowana. Ten czas pomiędzy Niemcami i Rosją, który był tak charakterystyczny dla lat 30. i który tworzył tak dramatyczną dla Polski konstelację, no, skończył się dla nas na szczęście. Dzisiaj nasze położenie i te punkty orientacyjne naszego położenia są na szczęście inne i nie powinniśmy o tym zapominać, bo my tkwimy zbyt silnie w przyzwyczajeniach, w schematach myślowych starych książek.
A kiedy to się ten dylemat dla nas, Pana zdaniem, skończył? Jaka jest data graniczna?
No najpóźniej to jest rok 1989, no przełom lat 80. i 90.
Nie chcę.
Krótko powiem, ten dylemat się skończył, można wskazywać wiele punktów na osi historii. Można zacząć od roku 1944, kiedy na kontynencie europejskim wylądowali amerykańscy żołnierze i pozostali na tym kontynencie. I to już w istotny sposób, fundamentalny sposób zmieniło układ sił w Europie i zmieniło te konstelacje.
No i to się udało bez przenoszenia się na mapie?
Ale co się udało bez przenoszenia na mapie, przepraszam?
Wyrwać się z tego dylematu. z tego naszego odwiecznego
południa. W jakiś sposób my się przenieśliśmy na mapie. No, popatrzmy na mapę Polski po 19 roku i popatrzmy na mapę Polski obecną. No to my też jesteśmy, byliśmy ofiarą tych zmian tej konstelacji międzynarodowej. Ofiarą, a niektórzy pewnie powiedzą beneficjentem, no bo zawsze tak jest w polityce, że to co złe w konsekwencji też ci przynosi dobre niekiedy skutki.
No to rodzi się kolejne pytanie. Jakie to dla nas przynosi korzyści? Zmiana tego paradygmatu, czy zmiana tych stosunków międzynarodowych?
No to jakbyśmy już właściwie odpowiedzieli. Ta główna korzyść polega na tym, że obecność Stanów Zjednoczonych na Starym Kontynencie no, redefiniuje, zmienia cały kontekst, całą konstelację, w której my jesteśmy. No, zaczynając od tego, no, tu mógłbym opowiadać o tym godzinami, no, ale uświadommy sobie tylko jeden prosty fakt, że Niemcy, Republika Federalna Niemiec od momentu założenia, no, po dziś dzień w gruncie rzeczy suwerennym krajem nie jest, bo stacjonują na jej terytorium obce wojska i to ma istotny wpływ na suwerenność Republiki Federalnej Niemiec. My tego nie dostrzegamy, no bo i zarówno Amerykanie, jak i Niemcy nie chwalą się tym, co można by nazwać Washington Connection. My zwracamy uwagę tylko na Moscow Connection, a ja po napisaniu tej książki jestem pewien, że o wiele silniejsze, ale i bardziej ukryte oczywiście jednocześnie są Washington Connection. Ale jak mówię, zarówno elity amerykańskie się tym nie chwalą, no bo te powiązania no, mają taki ukryty charakter i często związane są z takimi mechanizmami związanymi z kompromitacją, z pieniędzmi, no, z takim nieoficjalnym, tajnym wywieraniem wpływów. No, a Niemcy też nie chcą się do tego przyznawać, no bo kto chce się przyznawać, że no, tak do końca nie jesteśmy suwerenni, a szczególnie nie jest to w interesie elit politycznych, no bo jakby elity polityczne się tym chwaliły, że nie podejmują do końca suwerennych decyzji, no to chociażby w demokracji mogłoby mieć to negatywne konsekwencje przy urnie wyborczej.
I z tego, co dobrze też pamiętam, Niemcy nie mają jako państwo żadnych świąt państwowych, które hucznie obchodzą, tak jak my chociażby mamy, nie wiem, święto...
Nie, no mają święto zjednoczenia, to nie jest tak.
No, ale chyba hucznie tego nie obchodzą, tak jak my obchodzimy nasze liczne święta narodowe. No dobrze.
A my mamy skłonność do bardzo hucznego obchodzenia świąt. No i różne narody mają różne skłonności. Ale to nie powinniśmy akurat przymierzać naszej miary do innych, traktować to jako jedyną normę.
No to teraz będziemy się przyglądali różnym rysom, które w tym obrazie ogólnym są, panie doktorze. Pierwsza taka rysa znacząca, no to jak przyjąć to wszystko, co dzieje się do tej pory za naszą południowo-wschodnią granicą, mam tu na myśli Ukrainę. Bo jednak politycy w Polsce, nie tylko w Polsce, no uczulają nas na to, że oto tutaj powinniśmy się zbroić, nastawiać na, w miarę niektórzy mówią, rychły, inni trochę oddalony w czasie, konflikt jednak z Rosją.
No ale no to jest chyba dosyć oczywiste. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna i to taka wojna w klasycznym tego słowa rozumieniu. Sytuacja dla nas jeśli idzie o naszą wschodnią granicę, zmieniła się dramatycznie. Nie mamy już państw buforowych, które oddzielałyby nas od potencjalnego wroga, jakim jest Rosja. Białoruś utraciła wszelką niezależność. Na jej terytorium stacjonują już wojska rosyjskie. Na terytorium Ukrainy weszły już od 2014 wojska rosyjskie. No, to jest absolutnie rewolucyjna zmiana w naszym otoczeniu międzynarodowym. I skoro przestaliśmy być państwem, nie mamy tego bufora, który w postaci niepodległych, niezawisłych państw, które odgradzałyby nas od Rosji. Jedno z tych państw jeszcze jest nadal tym buforem, ale na jego terytorium toczy się wojna, no to w każdym normalnym kraju, i tak powinno być, no elity, nie tylko elity, również społeczeństwo powinny zrozumieć zagrożenie i przygotowywać się na wojnę. Tutaj nie ma żartów i historia powinna nas tego uczyć, że dla nas wojny, no nie, dla nas wojny kończą się bardzo źle. No, tak więc powinniśmy jako Polacy wyciągać wnioski z historii.
No dobrze, to jeszcze jedna taka rysa w tym obrazie, to znaczy wzrastający wpływ na politykę. Ja to tak ujmę, bo ten Berlin jest oczywiście stolicą Niemiec od 30 lat, ale tak naprawdę no, to, co się dzieje w tej chwili w polityce, wewnętrznej polityce niemieckiej, mam tutaj na myśli parcie do władzy, czy też parcie w sondażach Alternative für Deutschland, czyli jak to się skrótowo się określa AfD, to jest jakiś rodzaj, mam wrażenie, odwetu Ostii na zachodnich Niemczech w wielu obszarach, bo o tym się w Polsce nie mówiło, ta debata mało kogo też obchodziła, zresztą wiele debat się tak wzbudza okresowo od czasu do czasu, tak jak się wszyscy zaczęli przyglądać polityce wschodniej i zastanawiać się, co się działo przez też ponad 30 lat, od powiedzmy upadku Związku Sowieckiego 25 grudnia, taka symboliczna data, 25 grudnia 1991, to tak mało kogo obchodziło ta Rosja, poza tak zwanymi specjalistami, analitykami, oni coś tam czytali te liczne gazety. Zainteresowanie w zasadzie spadło do zera do końca lutego ubiegłego roku, gdzie zaczęły się rodzić pytania, jak to się stało, co się w tej Rosji wydarzyło przez te lata. Podobnie z debatą wewnątrzniemiecką mało kogo obchodziło, jak ten proces zjednoczeniowy wyglądał. Poza tym niektórzy praktycznie z tego też czerpali korzyści, co jest dla mnie zawsze takim ciekawym zetknięciem z osobami ze ściany tak zwanej zachodniej, skoro jest ściana wschodnia, to przyjmijmy też, że jest ściana zachodnia, czyli województwo zachodniopomorskie i lubuskie, bo tamte procesy, te wzajemne oddziaływania były bardzo silne, bardzo interesujące i bardzo ciekawe, czyli Szczecin, Zielona Góra, masowa też przeprowadzka na przykład mieszkańców Szczecina na zachodnią stronę Odry, ponieważ był taki okres boomu, nieruchomości. Ale właśnie, wracając do tego, panie doktorze, do tej kwestii Niemiec, czy to nie jest tak, że podważany jest wewnątrz Niemiec, może w mainstreamie się tego jeszcze nie wyczuwa tak bardzo i zanadto, ten fakt, że Niemcy są tak zależne od Stanów Zjednoczonych. Czy Alternative für Deutschland to też nie jest partia, która mówi nie temu podziałowi świata, który się dokonał w 1945 roku?
Pewne siły w alternatywie są niewątpliwie antyamerykańskie i niewątpliwie w polityce
w ogóle
niemieckiej,
elita niemiecka nie jest
w niemieckiej polityce były zawsze te siły antyamerykańskie, ale to jest na prostej zasadzie. No jak, jeśli jest akcja, to jest reakcja. Jeśli kraj jest zależny, jeśli elity są zależne, no to pojawiają się w naturalny sposób kontrelity, które kwestionują tę zależność, ale to nie sądzę, żeby to dzisiaj był główny problem Republiki Federalnej Niemiec tam, i to, jak również główny temat jakby sporu wewnętrznego, wokół którego toczy się polityka. To nie jest dzisiaj również główny temat AfD.
No dobrze, to teraz przyjrzyjmy się w takim razie, jak te państwa patrzą na nas, jak nas widzą, jak nas postrzegają i jakie znaczenie odgrywamy dla ich polityki zagranicznej. Jak Niemcy na nas patrzą w takim razie? Kim my jesteśmy, jakiego rodzaju partnerem, sąsiadem z punktu widzenia, patrząc z Berlina teraz na Polskę?
No to bardzo ogólne pytanie. No można byłoby...
To przynajmniej
to nie jest nawet na cykl wykładów, tylko na lata. Jakbyśmy mógł skonkretyzować, bo no jak Niemcy patrzą, no różnie.
Nie ma
jednego standardu przez patrzenia Niemiec, bo nie ma jednego Niemca.
A jaki się realizuje Niemcy w polityce międzynarodowej zachodnich Niemiec?
No Polska jest sąsiadem, jak zwróciłeś uwagę, ważnym pod względem gospodarczym. Moim zdaniem ta waga przez Niemców jest niedoceniana. Niemcy liczą siebie i kwalifikują się, uważają się za mocarstwo. Polski za mocarstwo nie uważają. No i jakby tutaj jest to napięcia, problemy z partnerstwem, no to jest w naturalny sposób z tej różnicy wag to wynika. No i ta różnica wag moim zdaniem determinuje relacje polsko-niemieckie, ale nie tylko po 1989 roku. No jakby to jest oczywiste, jak oni na nas z tego punktu widzenia patrzą. Tutaj nic odkrywczego nie powiem.
No dobrze. Jeden z rozdziałów, zresztą też mieliśmy tutaj przyjemność się spotkać, żeby o tym rozmawiać wcześniej, poświęcili panowie Ostpolitik, szeroko rozumianej. To w ramach Ostpolitik jakie miejsce było wyznaczone Polsce?
No to się mówiliśmy, żadnego. No. Polska była krajem zależnym od Związku Sowieckiego i Ostpolitik miała jednym z celów, Ostpolitik, tym celem, na którym najbardziej zależało Sowietom, było zalegitymizowanie doktryny Breżniewa, czyli zalegitymizowanie porządku geopolitycznego w Europie Środkowej i ideologicznego, czyli zalegitymizowanie sowieckiego panowania nad Polską i innymi krajami Europy Środkowej. Żadnej podmiotowej roli Polska tutaj w tych procesach nie odegrała.
Tak jak też rozmawialiśmy tutaj w przystanku Historia o tym, że jednym z głównych celów strategicznych, który został zrealizowany dzięki Ostpolitik, to była chęć, próba zjednoczenia Niemiec. To się stało na początku lat 90. I jak od lat 90. czym była dla Berlina Ostpolitik? Ona była kontynuowana do niedawna. Pytanie, czy nie będzie kontynuowana dalej?
No to są trudne pytania, czym była Ostpolitik. No, Ostpolitik, jak sama nazwa wskazuje, to była polityka wschodnia, czyli polityka wobec państw, które leżą na wschód od Niemiec. No i Niemcy mają zawsze jakąś Ostpolitik, bo muszą mieć jakąś Ostpolitik. Tak jak my mamy i powinniśmy mieć zawsze jakąś politykę wschodnią. Każde normalne państwo charakteryzuje się tym, że powinno mieć i powinno prowadzić aktywną politykę na wszystkich możliwych kierunkach, mieć jak najwięcej otwartych opcji, bo dzięki temu ma możliwość manewru i to ta możliwość manewru wzmacnia pozycję danego państwa na arenie międzynarodowej. Tak więc no, jakby najkrócej pytać, czemu służy Ostpolitik. No to jak każda polityka, czy jak każda opcja służy, czy powinna służyć wzmacnianiu pozycji, trzeba ją tak kształtować, żeby państwo wzmacniało swoją pozycję w ten sposób. Żeby to była państwa słabość, a nie siła. No i tu możemy sobie teraz zastanowić się, dlaczego nasza polityka wschodnia jest naszą słabością od 30 lat.
A zaraz
i to możemy popatrzeć sobie na politykę niemiecką i możemy próbować wyciągnąć stąd wnioski.
To zaraz do tego przejdziemy. To jeszcze taka kwestia. Czy rzeczywiście po wojnie na Ukrainie nie będzie powrotu do polityki, która była wcześniej realizowana pomiędzy Berlinem a Moskwą?
No ale to po wojnie na Ukrainie ta wojna jeszcze trwa i nie wiemy, kiedy się skończy. Na razie nic nie wskazuje, nie mamy jakiejś twardej przesłanki poza jakimiś plotkami, że mocarstwa naciskają do rozmów.
No niechęci finansowania dalszego tej wojny przez Stany Zjednoczone.
Trudno jest powiedzieć, co będzie po wojnie na Ukrainie, bo ta jakby kontynuacja bądź brak kontynuacji niemieckiej polityki wschodniej będzie zależał w dużej mierze od tego, co będzie na Kremlu. Wydaje mi się, że dopóki będzie na Kremlu Putin, no to możemy być spokojni, nie dojdzie do jakiegoś porozumienia. I to również ze względu na politykę Putina, bo Putin moim zdaniem już nie wycofa się z tego elementu antyzachodniości w swojej polityce, nie wyeliminuje tego. Tak jakby. Przyszłość Putina, jeśli Putin jeszcze ma jakąś przyszłość, no polega na kontynuacji polityki antyzachodniej. Tak więc no, to nie tylko zakończenie wojny na Ukrainie, którego nie widać, ale także kwestia następstwa po Putinie, którego też na temat którego nie możemy nic więcej powiedzieć, no bo te bajki o tym, że ten Putin umiera, on umiera często, a nadal żyje, no to też jest ciekawe. Tak więc no tu odpowiedzialnie rzecz biorąc, dopóki się te kwestie nie wyklarują, to nic na temat polityki niemieckiej odpowiedzialnie nie możemy powiedzieć. Tym bardziej, że sami Niemcy w ogóle nie wiedzą. Oni mają problem ze zdefiniowaniem i dopasowaniem swojej polityki do bieżącej sytuacji międzynarodowej, a nie ma na razie mowy o tym, żeby Niemcy zaczęły myśleć o jakiejś strategii. Niemcy miały strategię, no i ta strategia wraz z rokiem 2022 i z 24 lutego okazała się być już nieskuteczna. No a teraz muszą się dostosować do tego, co się dzieje na wschodzie. No i za jakiś czas pewnie opracują jakąś nową strategię wschodnią.
No dobrze, a teraz patrząc z punktu widzenia Moskwy na Warszawę i Berlin. Jak ta polityka wyglądała po 91 roku?
W którym?
Po 91 roku. Jakie znaczenie Niemcy odgrywały dla Rosji? Tylko, nie wiem, donatora, no bo chodzą plotki, że, znaczy to nawet nie plotki, bo za tym poszły bardzo konkretne pieniądze, że ten akt zjednoczeniowy w jakimś sensie może nie tyle był korupcyjnie kupiony, bo to by było na wyrost, ale w jakimś też sensie słono przez Niemcy opłacone.
No Niemcy musieli się opłacić, ale no to nie było żadną tajemnicą. To było część umów i część porozumień związanych ze zjednoczeniem. Sowiety pod koniec no, znalazły się już w tragicznej sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej. No i Zachód starał się jakoś te Sowiety ratować. na jakby jednym z głównych krajów, który reprezentował Zachód w tym dziele, były właśnie Niemcy. To wtedy się mówiło o dyplomacji książeczki czekowej. Tego rodzaju dyplomację Niemcy prowadziły, no wykorzystując tę swoją przewagę, tą swoją silną stronę, a mianowicie potęgę gospodarczą i finansową. No i wtedy i dlatego no, to na przełomie lat 80. i 90. była tak istotna współpraca rosyjska, rosyjsko-niemiecka. No, też no, trzeba przyznać, że ten interes się opłacił. Ja bym powiedział, opłacił się nam wszystkim, no bo bez zjednoczenia Niemiec, no trudno sobie byłoby wyobrazić naszą drogę do struktur euroatlantyckich. No, to rzut oka na mapę wystarczy, żeby sobie to uzmysłowić, gdyby na terytorium NRD, dopóki na terytorium NRD stacjonowały wojska sowieckie, bo o tym też pamiętajmy, po jednej stronie były wojska amerykańskie, ale po drugiej stronie były wojska sowieckie, no to do tego momentu no my byliśmy skazani na zależność od Sowietów. Bez zjednoczenia no tutaj by się wiele nie zmieniło i trudno sobie po prostu wyobrazić Polskę samodzielną, niepodległą, gdy na terenie byłej NRD stacjonowałyby wojska sowieckie czy potem rosyjskie. Na pewno Rosjanie by to wykorzystali do uzależniania, ten fakt do uzależnienia nas, żeby nas od siebie uzależnić.
No to jest jeszcze taka kwestia, która też pojawia się w debacie publicznej. Na ile ona ma sens, na ile nie, to pytanie do pana doktora. To znaczy pojawiają się, zwłaszcza na terenach, które no właśnie zachodniopomorskie czy lubuskie, które to tereny znalazły się na obszarach no najpierw Polski Ludowej, potem PRL-u, obecnie III RP. Znaczy kwestia granic i kwestia ewentualnych roszczeń w polityce niemieckiej do tych terenów. Czy to jest bicie na alarm, czy to są jakieś niepotrzebna histeria, panika, czy rzeczywiście dla Niemców na przykład tego rodzaju rewanżyzm graniczny, czy też rewizjonizm raczej mieści się w ogóle w jakiejkolwiek debacie myśli politycznej niemieckiej, czy to są fałszywe strachy Polaków?
Kwestia granicy w sposób prawny międzynarodowej politycznie została załatwiona traktatem z 1990 roku. Jest to traktat graniczny i żadna poważna, nawet mało poważna siła polityczna nie stawia kwestii rewizji granic. Dzisiejsza Republika Federalna Niemiec, w odróżnieniu od Republiki Weimarskiej, nie stawia sobie celów rewizjonistycznych.
To całe szczęście. To teraz, panie doktorze, dwie kwestie, które pan już wcześniej poruszył. To znaczy, czy sama Warszawa ma pomysł, ma chęć, ma kadry, żeby realizować skuteczną politykę zachodnią, jak i wschodnią? Gdzie tu są zaniechania polskiej elity, nie tylko politycznej, tylko szeroko rozumianej elity także? Ma pan swoje doświadczenie jako dyplomata. Jak to wyglądało? Jak to wygląda?
Ja krótko na to odpowiem, bo to nie jest temat naszego spotkania. Ocena naszych elit.
Ocena naszej polityki, może tak.
No, jaki jest koń, każdy widzi. No, ja bym wskazał na to, co dzieje się na wschodzie i na nieskuteczność i na pewne porażki, które w ostatnich, chyba można tak powiedzieć, dziesięcioleciach nawet nasza polityka wschodnia odnosiła, tak, odnosiliśmy te porażki. No i na pewno duża część winy jest po naszej stronie, no bo w polityce międzynarodowej to nie ma tak, że ktoś jest jeden czynnik winny. To jest zawsze splot czynników, no ale no, nie wiem, czy do końca sobie właśnie uświadamiamy ten fakt, że właśnie staliśmy się państwem frontowym, o czym już mówiliśmy, no bo to dla nas powinno być powodem do gruntownej zmiany, polityki. Ona częściowo następuje, ale no, powinniśmy, nie wiem, czy nie zwrócić na to większej uwagi, bo ja mam takie trochę wrażenie, że my się przygotowujemy zawsze na to jest taki charakter nasz narodowy, na optymistyczne scenariusze. No tyle tylko, że polityka powinna polegać na przygotowaniu się na pesymistyczne scenariusze i myślenie o scenariuszach pesymistycznych. W 1939 roku no my tak nie za bardzo myśleliśmy o pesymistycznych scenariuszach. Myśleliśmy tak, jak to my myślimy, a jakoś to tam będzie. No i to myślenie jakoś to będzie, to jest dla nas charakterystyczne i tego typu myślenie no, powoduje, że mamy problemy z dyplomacją i to jest taki nasz stały problem z dyplomacją, no bo nie da się ukryć, że w tym już przeszłostuletnim państwie, w którym było ono niepodległe, ono nie było od 18 roku, mieliśmy dwa takie tylko okresy, ale powiedzmy w historii niepodległego państwa polskiego dyplomacja nasza nie była naszą silną stroną i no, powinniśmy szukać chyba rzeczywiście jakichś głębszych przyczyn. No ale no to znowu moglibyśmy na ten temat bardzo długo mówić. Ja też nie do końca chyba nie jestem tutaj kompetentny.
Nie no, kompetencje pan doktor ma jak najbardziej, czego dowodem są chociażby dwie poprzednie książki. To znaczy, bo to jest taka bardzo zastanawiająca rzecz. Patrząc na pana książkę Polska niespełniony sojusznik Hitlera czy Piłsudski między Hitlerem a Stalinem, które to książki wskazywały na to, że akurat dwóch polityków, którzy wpłynęli znacząco i odcisnęli swoje piętno na polityce II RP, czyli Roman Dmowski i przede wszystkim Piłsudski, któremu pan poświęcił dużą i obszerną książkę, rozumieli znaczenie polityki międzynarodowej, rozumieli, że Polska jest trochę, cały układ sił europejskich, światowych w zasadzie, no w tej chwili to jest już polityka globalna, ma kapitalne i kluczowe znaczenie dla istnienia i rozwoju państwa polskiego. I mam wrażenie, że w trzeciej RP mało kto o tym myśli. Chociaż najbardziej aktywnym politykiem na tym polu, takie odnoszę dzisiaj wrażenie po tych latach, był akurat Aleksander Kwaśniewski, który chyba był jedynym politykiem, który najlepiej rozumiał znaczenie polityki międzynarodowej.
Może generalnie my za bardzo dużo myślimy historią i tradycją. Bo, no, chociażby to pokazuje te nasze dyskusje o Beku. No bo ale czy to jest, można zadać pytanie, czy szukanie analogii w latach 20. i 30. i szukanie recept w latach 20. i 30. bardzo dla nas charakterystyczne. I cały czas powoływanie się na tego Piłsudskiego i na tego Dmowskiego. Czy to dzisiaj ma sens? No moim zdaniem już tak średnio, nie ma sensu. To jest historia. I z tej historii, z różnych względów, chociażby ze względu na to, od czego zaczęliśmy, jednak na z gruntu odmienne położenie Polski z gruntu odmienną konstelację europejską. No, nie ma co tam specjalnie szukać. Nie ma Stalina, nie ma Hitlera, nie ma Niemiec weimarskich. To się wszystko zmieniło i porównywanie, no właśnie, nie wiem, Putina do Hitlera, czy tam Niemców do Putina do Stalina, czy Niemców do Hitlera, albo kanclerza Wirta z lat 20. To już wszystko. To raczej nam zaciemnia rzeczywistość, zaciemnia nam postrzeganie rzeczywistości międzynarodowej. Ja bym tutaj widział jakiś problem, że my zapatrzeni na te trumny patrzymy się do tyłu, a nie widzimy, co jest w przeszłości, nie dostrzegamy szans i zagrożeń, jakie są z przeszłości. No bo dzisiaj, jak mówię, no sytuacja się zmieniła, to położenie się zmieniło, a położenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, zmieniło się w sposób dramatyczny, a ja, tak mi się wydaje, że nie dopuszczamy do siebie, że no może nas spotkać na przykład wojna. Tak nam się wydaje, że wszystko się to dobrze skończy, a to wcale nie musi się dobrze skończyć. I przypomnę tylko, że Ukraińcy też myśleli, Zełenski też do ostatniej chwili myślał, że będzie dobrze, bo w polityce, w stosunkach, w takich momentach kryzysowych, nie tylko w polityce, ale to jest bardzo częste, że my mamy taką psychologiczny sposób reagowania na kryzys, że zakładamy, staramy się nie dostrzegać złych scenariuszy i przygotowujemy się i liczymy, że te bardziej prawdopodobne są scenariusze dobre, a tak wcale być nie musi. Taki wniosek powinniśmy wyciągnąć z tego, co przytrafiło się Ukraińcom.
Powiedział pan, że każdy polityk i każda osoba myśląca poważnie o państwie musi zakładać scenariusze negatywne i pozytywne, ale zwłaszcza te scenariusze negatywne. No to tak, jak inaczej, jakie są największe szanse i atuty Polski i jakie są największe zagrożenia w takim razie?
No, rozmawiamy. Ja pisałem książkę o historii stosunków niemiecko-rosyjskich, a ty mnie pytasz o szanse Polski.
Bo jednak w tych kleszczach czy w tych obręczach ciągle tkwimy.
Nie, no nie tkwimy. No właśnie, nie tkwimy w tych obręczach, no bo. No chociażby Scholz czy Merkel to nie byli Hitlerem. No. I wtedy jakby Scholz czy Merkel byli Hitlerami, czy naśladowaliby politykę Hitlera, no to można powiedzieć, że no tak, tu z jednej ze strony Rosji mamy mocarstwo rewizjonistyczne i graniczymy z drugim mocarstwem rewizjonistycznym. No do niedawna jeszcze nie graniczyliśmy i można powiedzieć, no formalnie jeszcze nie graniczymy z mocarstwami czy państwami będącymi w sferze wpływów mocarstw rewizjonistycznych. No ale to się powoli zmienia. Zmienia się na wschodzie. No bo Białoruś jest częścią strefy wpływów rosyjskich. Rosja prowadzi politykę rewizjonistyczną. No ale pozytywnym jest to, że Ukraina się broni i nie jest częścią strefy wpływów rosyjskiej. Ta wojna o to się toczy. No, tak więc to nie jest tak. No, tu nie ma, znowu jak będziemy opowiadali o obcęgach, to źle będziemy rozumieli naszą politykę zagraniczną, bo nie będziemy, jak powiemy, że jesteśmy w obcęgach, no to mamy dwóch wrogów. No. A ja zawsze mówiłem, no, że jednak przesadą i grubo przesadą jest nazywanie Niemców wrogami, no bo to jest, no polega to na niezrozumieniu sytuacji międzynarodowej. To nie, że Niemcy są bardzo trudnym partnerem, z którym nam za bardzo nie wychodzi, no to nie znaczy, że są wrogiem. Ja, ci, którzy mówią, że Niemcy są wrogami, raczej pokazują swoją pewną niemoc i brak konceptu politycznego. Tak? Zresztą my mamy taką dziwną właśnie nieumiejętność realnego spojrzenia na politykę i Niemcy są dobrym przykładem, tak? Że mamy albo wróg, albo przyjaciel, który nam chce tylko, myśli tylko, żeby nam dobrze zrobić. No ale taka prawda jest, że ani tak, ani tak. To jest wszystko o wiele bardziej skomplikowane. To jest mocarstwo, które jest kilkakrotnie gospodarczo silne od nas, silniejsze od nas, z którym mamy problem dojścia do i tworzenia partnerskich, tak jakbyśmy chcieli, stosunków. No ale... I to jest o wiele wszystko bardziej skomplikowane. To, co dzisiaj jest istotne, to jest to rzeczywiście zagrożenie dla nas na wschodzie. I w przypadku, no wyobraźmy sobie, że w przypadku wojny z Rosją, której nie możemy przecież wykluczać, rola Niemiec jako państwa, które jest naszym sąsiadem na zachodzie, tworzy naszą flankę zachodnią, jest kluczowa. I tutaj trzeba myśleć o tym, żeby wobec Niemiec, żeby prowadzić taką politykę, żeby zmusić Niemcy do realizacji tych zobowiązań, które Niemcy na siebie wzięły, no chociażby będąc członkiem w NATO. Jeśli, proszę zwróćcie Państwo uwagę, jeśli my nie zmusimy, co będzie bardzo trudne, Niemiec do realizowania swoich zobowiązań w NATO i o tym powinniśmy mówić, no to w razie, w przypadku wojny, to będziemy w bardzo trudnej sytuacji, bo Niemcy wtedy będą czymś więcej niż takim Rzeszowem, tak? Czyli centrum logistycznym, które będzie Polskę zaopatrywał, czy powinny być czymś o wiele, wiele więcej, a chociażby to, że Niemcy nie są w stanie przekroczyć granicy, dojść do granicy 2% PKB jako nasz sojusznik, no powoduje, że nasze bezpieczeństwo jest narażone przez taką politykę Berlina na szwank. No i, ale nie, i mogą, proszę czy... zwrócić uwagę, że żaden z ja nie słyszałem polskich polityków, którzy by właśnie w ten sposób rozmawiał z Niemcami. Bo to ani nie to, że was kochamy, ani na to, że was nienawidzimy, tylko nasza polityka powinna polegać na tym, no kochani, żarty na wschodniej granicy się skończyły. My bierzemy główną część odpowiedzialności za bezpieczeństwo flanki wschodniej, całego Zachodu. A wy co? Gdzie jest realizacja waszych zobowiązań? Dzisiaj państwa NATO powinny wydawać nie 2%, tak jak to było mówione, ale koło 3% i powyżej procent, bo jesteśmy wszyscy poważnie zagrożeni i na tym powinna polegać. My akurat wydajemy. My na szczęście w ciągu tych ostatnich 2-3 lat bardzo szybko przekroczyliśmy tę granicę 2%. Też mieliśmy kłopot z przekroczeniem tej granicy 2% i będziemy tak, to jest różnie tam, bo to w zależności od przelicznika, jak ten dolar jest warty do złotówki, bo tak się będzie, od tego zależy też przeliczenie naszego PKB, ale będziemy wydawali powyżej na pewno 3% PKB na bezpieczeństwo rocznie, a Niemcy i inni, bo to też jest ważne, inni nasi partnerzy, no tutaj nie mogą dojść do granicy 2%. A to będzie, granica 2% jest za mało. I my powinniśmy, jeśli mówimy o tym, że Polska jest, że to zagrożenie w ostatnich latach wzrosło i to prawdopodobieństwo zagrożenia ze strony Rosji wzrosło i to wielokrotnie, no to powinniśmy prowadzić taką politykę, żeby zmuszać naszych partnerów do realizacji zobowiązań. To wszystko jest zapisane na papierze, A my opowiadamy o jakichś dyrdymałach tak naprawdę. I ta polska polityka zagraniczna to są jak na razie dyrdymały. A to trzeba iść i powiedzieć, kochani, kasa na stół, bo się do tego zobowiązaliście. No, a ja od tego, od polskich polityków nie słyszę, żeby polscy politycy to mówili. Bo jak mówię, dla nas fundamentalnym dzisiaj, biorąc pod uwagę naszą historię, no to jest kwestia zagrożenia, które jest ze wschodu. Żarty się skończyły. Ten okres pozimnowojenny, w którym nam się wydawało, że nie będzie już wojen w Europie, też już się skończył. Ta wojna jest za naszą wschodnią granicą. No i trzeba w sposób naprawdę dramatycznie zmienić sposób uprawiania polityki, ale najpierw sposób postrzegania rzeczywistości międzynarodowej. I problem polega na tym, że nie tylko tu w tych naszych głowach musimy to zrobić, ale zrobić to u naszych partnerów, bo my ten problem, który mamy z zachodnimi partnerami, bo jesteśmy częścią Zachodu, no polega na tym, że my troszeczkę inaczej postrzegamy, a przez długi czas to postrzeganie zagrożeń w ogóle nam się rozjeżdżało. I teraz na Zachodzie nasi partnerzy zaczynają powoli zmieniać ten sposób postrzegania. No ale na przykład, no, dlatego skupiamy się na rządzie niemieckim, bo rząd niemiecki robi mało, jeśli idzie o realną odpowiedź na zagrożenie. Bo jak mówię, no, cały czas tych 2% nie ma. Nie wiadomo jest, co będzie z pomocą dla Ukrainy. No wiadomo jest, że budżet ukraiński składa się przede wszystkim Zachód, tak? I tu są dwa główne kraje, Stany Zjednoczone i Niemcy. No. A to Wes Mitchell chyba miesiąc temu, czy półtora miesiąca temu w takim artykule, no właśnie nawoływał, to, i to właśnie naszych głównych partnerów zachodnich, no do zmiany postrzegania tego zagrożenia wschodniego i wyciągnięcia wniosków w takiej bieżącej polityce. No bo to na przykład też powinno oznaczać dokonanie głębokich zmian w polityce klimatycznej, bo Europy na tę politykę klimatyczną przecież nie stać, tak? W momencie, bo nie można wydawać na politykę klimatyczną i ogromnych kwot i równie ogromnych kwot na zbrojenia. Europa tego nie wytrzyma i też o tym powinniśmy dyskutować i do tego przekonywać naszych zachodnich partnerów, że no, tego się nie da pogodzić. No, będziemy mieli fajnie, będziemy mieli wiatraki, elektrownie słoneczne, no tyle tylko, że zaraz ktoś to do nas, do nas przyjdzie, nam to zniszczy. No.
Minister Kobosko dzisiaj zapewniał, że będzie realizowana polityka OZE. Tak a propos. To ostatnia kwestia, bo skoro przy energetyce jesteśmy, zdajemy sobie z tego sprawę już wszyscy od wielu, wielu lat. To jest temat, który jest już oczywisty, chociaż długo takim nie był, bardzo długo takim nie był, zwłaszcza w Polsce niestety, że energetyka jest bronią. Panowie poświęcili jeden z rozdziałów właśnie projektowi Nord Stream, który nie doszedł do skutku, a było już bardzo blisko, bo Angela Merkel tak kończyła swoją 16-letnią kadencję kanclerską, że pojechała do Stanów Zjednoczonych i Joe Biden o mały włos pobłogosławił ten Nord Stream 2, no ale doszło do wojny i sprawa się skończyła. Jaki był cel i sens Nord Stream 2?
To nie jest jeden rozdział, bo to tak naprawdę sprawa szersza, mianowicie współpracy niemiecko-sowiecko, a potem niemiecko-rosyjskiej współpracy gazowej. Ona się rozpoczęła właśnie wraz z początkiem Ostpolitik w roku 1970, bo to w lutym, o ile mnie pamięć nie myli, właśnie podpisano pierwszą, Niemcy podpisały pierwszą umowę gazową z ZSRR. No i ta współpraca trwała przez przeszło 50 lat. I celem rosyjskim, no my tu w kilku rozdziałach to, mam nadzieję, dosyć dokładnie opisaliśmy, bo to, w jaki sposób Moskwa realizowała tą strategię uzależniania Europy Zachodniej od dostaw gazu i innych surowców energetycznych, ale przede wszystkim od dostaw gazu, no pokazuje duży zmysł strategiczny. My nie doceniamy też Rosjan, bo akurat patrzymy na tę ekipę, która jest obecnie na Kremlu, ale tak głupie ekipy, która jest obecnie, to ja nie wiem, kiedy była na Kremlu. I oni zniszczyli te 50 kilka lat tych wysiłków. No ja tylko mogę zachęcić, bo akurat i lata 70., lata 80., lata 90., aż do Nord Stream 2, do 2021 roku, to dokładnie opisaliśmy jaką konsekwencję strategiczną, jaką konsekwencją strategiczną jaka konsekwencja strategiczna cechowała Rosjan, bo to jest aż niewiarygodne. To chyba w normalnym kraju demokratycznym taka konsekwencja strategiczna jest niemożliwa. No ale to, co się stało, to, co zrobił Putin, no to te wysiłki, te 50 lat z dnia na dzień zniszczył. No tam ci sowieccy decydenci, tacy jak Breżniew, jak Kosygin, jak Andropow, oni tam się wszyscy przewracają w trumnach, no bo nie są w stanie na pewno zrozumieć, co temu Putinowi do łba strzeliło, żeby tak ważny instrument rosyjskiej polityki zagranicznej zniszczyć. Instrument budowany przeszło pół wieku z niezwykłą konsekwencją, ale wysiłkiem, tak? No bo to nie było takie proste. To nie było tak, że Niemcy i inne państwa zachodnie tylko czekały i przez te 50 lat tylko się zgadzały z entuzjazmem na politykę rosyjską, na politykę Moskwy. To tak wcale nie było. Sowieci, a potem Rosjanie musieli pokonać wiele, wiele przeszkód. To był taki maraton z różnego rodzaju przeszkodami, maraton w warunkach górzystych, maraton na pustyni i ten maraton, na szczęście dla nas, Rosjanie przegrali, no bo dobiegając, bo de facto Nord Stream 2 już ruszyłby pod koniec 2021 roku. Była na to zgoda Stanów Zjednoczonych. No i Rosjanie osiągnęliby ogromny sukces, bo udałoby się im uniezależnić dostawy do Europy Zachodniej od Europy Środkowej, czyli od takich krajów jak Ukraina i Polska, I Czechy też, tak, i Słowacja, poprzez które była rozwijana sieć gazociągowa od lat, no jeszcze nawet wcześniej niż od lat 70.
Proszę Państwa, jest możliwość zadania jeszcze dwóch, trzech pytań, jeśli ktoś takowe ma.
pytanie, Robert Fuss. No teraz ja nie wiem, no ja osobiście nie wiem, pozdrawiam oczywiście pana profesora i pana tutaj Dutkiewicza, ale chodzi o to, że no, teraz przyjęcie, wiadomo, jak ostatnie zmiany polityczne w Polsce no, spowodują te nasilenie się tych niekorzystnych zjawisk ze strony Niemiec. No wiadomo, Tusk raczej jest człowiekiem no, raczej taki trochę, no rzeczywiście agenturalnej proweniencji, no i pewnie negatywny. On będzie wykonywał polecenia po prostu Niemiec. No, jak pan to, już była taka książka Sidneya Atkinsona, angielskiego finansisty, ona była, on wskazuje w 2002 roku, powstaje faszystowska Europa, oparcie o Niemcy. Napisał ją w 2001 roku. No i to jest teraz, szczególnie teraz widoczne. Teraz są takie różne postępowania, myśmy oni do takiej Unii wchodzili i tak, a on już to pisał przed wejściem Polski do UE. No tylko tyle, dziękuję.
To na pocieszenie, no bo i trzeba też dostrzegać pozytywy. Jednak pamiętajmy, że na razie przynajmniej cały czas główną determinantą, czy głównym mocarstwem determinującym politykę europejską, politykę bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. O tym musimy pamiętać. I no, Stany Zjednoczone, no przynajmniej ta administracja Bidena będzie ingerowała w to, co się dzieje w Europie i też będzie ograniczała jakieś zapędy niemieckie do odzyskania czy uzyskania dominującej roli. Ja zwrócę uwagę na taki fakt, u nas to nie zostało prawie zauważone, ale no Amerykanie wysłali bardzo wyraźne sygnały, że są przeciwnikami na przykład centralizowania Europy i zmiany struktur Unii Europejskiej. W tym sensie i tu nawiążę do tego, co mówiłem na początku. Jak nie mówiłem, że jesteśmy pomiędzy, że nie zgadzam się, że jesteśmy pomiędzy Niemcami i Rosjami, to tak naprawdę nasza geostrategiczna pozycja jest pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. I tutaj, jeśli nie chcemy, żeby Niemcy wywierały na nas zbyt silny wpływ, no to naturalnym partnerem są Stany Zjednoczone. My musimy prowadzić politykę balansowania, a to zakłada no jednak staranie się do uzyskania dobrych stosunków i z jednymi, i z drugimi. Ale w takim krótkoterminowym, na dzień dzisiejszy, tak, to ja bym tych obaw, obawy to zawsze trzeba mieć. Ale dopóki Waszyngton prowadzi politykę zaangażowania i politykę kontynuowania obecności polityczno-wojskowej w Europie, to daje nam szansę no, wpływania pozytywnego na politykę niemiecką. No ale to też to jest bardzo trudne i nam się to nie udawało. I to ja rozumiem pańskie obawy, bo my zawsze ta nasza polityka wobec Niemiec jest albo taka polityka nastawiona na duży konflikt, bądź polityka podległości. A tu trzeba jakoś, no tu akurat Piłsudski, tu nie miałem racji mówiąc, tu Piłsudski jest dobrym przykładem jako polityk, który potrafił się dogadywać. No, my mamy z tym kłopoty. Dyplomacja to jest niestety sztuka zawierania kompromisów, umiejętność handlowania, bo to jest transakcja i nam to niestety słabo wychodzi, no ale może się jednak mimo wszystko czegoś będziemy uczyli, bo no zawsze jest tak, jak już mówiłem też, że te rzeczy negatywne prowadzą bardzo, często mają dobre skutki, oczywiście niezamierzone, tak, ale być może właśnie ta wojna na Ukrainie i świadomość naprawdę poważnego zagrożenia i to rozchodzenie i polityka niemiecka, która no jakby nie dostrzega tego zagrożenia, również obecną ekipę, nową ekipę zmusi do refleksji. No bo tutaj naprawdę na szali są nasze podstawowe interesy bezpieczeństwa i no sytuacja wygląda inaczej niż 10 lat temu.
Czy
Maciej Ambroziewicz, witam serdecznie. Jak pan doktor zauważył, poważna polityka prowadzi politykę na kilku frontach. Zadam proste pytanie. A skąd wiemy, że po pokoju na Ukrainie, gdzie się ta wojna skończy kiedyś, Niemcy nie wrócą do Nord Stream 2 po prostu?
No ja w książce w ogóle napisałem, że, a to już jest trochę też na inną opowieść, że Niemcy muszą... No, pan wychodzi właśnie z tej diagnozy, która jest na końcu książki, że Niemcy... No ale zna się widocznie pan na polityce zagranicznej i rozumie pan te istotne, ogólne mechanizmy, bo tak właśnie jest, że polityka, dobra polityka to jest polityka wielowektorowa. Im więcej tych wektorów, tym lepiej, bo to, jak mówiliśmy, jest większa możliwość manewru, rozgrywania jednych przeciwko drugim, wchodzenia w krótkotrwałe bądź długotrwałe sojusze. No i na przykład naszą, ja się znęcam nad tą polityką zagraniczną polską, no tylko, że my mamy rzeczywiście jeden problem, no, że nie mamy wektora wschodniego. I no, trudno jest powiedzieć, żebyśmy my go mogli mieć, bo no, te stosunki, bo wektor wschodni to tak naprawdę byłyby stosunki z Moskwą, a one ze zrozumiałych względów one są niemożliwe, tak? I to powoduje, że my jesteśmy politycznie, to nas bardzo osłabia z tego względu, że no, skazani jesteśmy na dyktat Zachodu, czy Stanów Zjednoczonych, czy Niemiec. No bo jakbyśmy mieli wektor wschodni, moglibyśmy robić politykę z Moskwą, to moglibyśmy zagrać kiedyś z Moskwą, żeby wzmacniać swoją pozycję wobec Zachodu, tak jak to robił Piłsudski, bo Piłsudski dokładnie tak zagrał. No ale,
ale to podobno wszyscy specjaliści od polityki zagranicznej mówią, że no, Moskwa nie chce z nami rozmawiać na rzecz tego
tematu. To jest też...
Albo my na kolanach ciągle.
Dlatego to jest... Ta niemożliwość opcji wschodniej, niemożliwość wektora wschodniego, ona jest obiektywna. To nie jest nasz błąd, żeby było jasne, bo ja tu wiele krytycznie podchodziłem do naszej polityki w ostatnich kilkudziesięcioleciach, ale no są też pewne okoliczności łagodzące i to bardzo łagodzące, tak? No, że bez wektora wschodniego no bardzo jest trudno prowadzić skuteczną politykę. I tutaj jest pewna analogia, tak? Niemcy zawsze miały ten wektor wschodni, no właśnie po to, żeby wzmocnić swoją pozycję wobec partnerów zachodnioeuropejskich, a przede wszystkim wobec USA, tak? Bez tego są satelitą. No i dzisiaj, dlatego ja tak podkreślam to, dzisiaj nie mając opcji wschodniej, nie mając wektora wschodniego, Niemcy są de facto satelitą Stanów Zjednoczonych i dlatego przypuszczam, że muszą odbudować, bo to dla żadnego państwa, dla żadnego narodu sytuacja wygodna nie jest, jak jesteś satelitą i nie masz w ogóle wyjścia, bo żeby było jasne, Niemcy... Mając wektor wschodni, też byli w zależności od Stanów Zjednoczonych. Tylko to są kwestie takie, no, że w mniejszej zależności. No co innego, jak ktoś cię mocno ściska z całej siły, a ktoś, co innego, jak ktoś cię tak ściska lekko i pieszczotliwie. No to jest ta różnica. A co innego, jak ktoś cię ściska tak, że nie możesz złapać oddechu. I stąd myślę, że Niemcy... Musimy się przygotowywać na to, że Niemcy będą próbowały odbudować swój wektor wschodni, ale nie sądzę, żeby to było za panowania Władimira Putina, bo to już z nim się z różnych względów nie dogadają i będą odbudowywały tworzyły ten wektor wschodni, I to tak trzeba być na to też przygotowany razem ze Stanami Zjednoczonymi, bo tak było w roku 70. Ostpolitik była prowadzona w ścisłej współpracy z Ameryką. O każdym kroku Niemcy informowały Amerykanów i Niemcy wiedziały, że pewnych granic przekroczyć nie mogą, a Amerykanie godzili się na to i też mając świadomość, że godząc się na to, Niemcy się będą bardziej samodzielne i będą sprawiali Amerykanom większe kłopoty. No i tak było, tak? Bo w 80 i 81 roku, kiedy doszło do konfliktu właśnie dotyczącego budowy transeuropejskiego gazociągu, to nawet Reagan nie dał rady i musiał powiedzieć pas i zgodzić się, bo Niemcy zbudowały koalicję krajów zachodnioeuropejskich, nawet z Wielką Brytanią, która nie miała bezpośredniego interesu i nie chciała sprowadzać gazu, no ale się okazało, że produkowała dla przemysłu gazowego różnego rodzaju urządzenia i przemysł brytyjski też był zainteresowany we współpracy z Rosją, z Sowietami nad budową transeuropejskiego gazociągu.
Bardzo dziękuję Państwu. Ja jeszcze tylko, korzystając z okazji, że online jesteśmy pokazywani za pośrednictwem kanału IPN TV na platformie YouTube. Jutro będzie spotkanie z profesorem Patrykiem Pleskotem, autorem książki na temat Zdzisława Rurarza i Romualda Spasowskiego, Żywoty równoległe. Będzie też specjalnie ze Stanów Zjednoczonych przyleci córka pana Zdzisława Rurarza, więc zapraszam jutro do przystanku Historia o godzinie 17. Materiał też będzie rejestrowany i dostępny oczywiście na kanale ipn.tv. A dzisiaj bardzo dziękuję panu doktorowi Krzysztofowi Rakowi i państwu, którzy są z nami.
Dziękuję bardzo.
Na wiosnę będzie jeszcze szersza debata na ten temat z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem. Bardzo dziękuję.
Dzięki.
Dziękuję państwu.